Thank you. Autopromocja.
25. Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan Cortina.
Już za 4 dni. Odliczamy codziennie o 7.40, opowiadając o naszych wielkich mistrzach.
Pierwszy w ogóle olimpijski medal w sportach zimowych.
Broń Gąsienica, najlepszy z Polaków.
Czuję, że jeszcze coś zdobędziemy.
Również codziennie o 18.20 moje relacje z Mediolanu i Cortiny, z obiektów, na których po 6 lutego zatriumfują nowi wielcy mistrzowie, oby także nasi. Do usłyszenia. Dariusz Urbanowicz.
Autopromocja.
Nic straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
Dzień dobry, z nami w studiu jest ministra pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Nowa Lewica. Witam panią.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Nie żałuje pani, że wczoraj Lewica nie poszła do prezydenta?
Nie, dlatego że tak jak wskazywała przewodnicząca klubu Anna Maria Żukowska, do której to zaproszenie dotarło, w zasadzie nie wiadomo było, czego miałoby to spotkanie dotyczyć. My oczywiście jesteśmy otwarci zawsze na rozmowę z każdym aktorem sceny politycznej, łącznie z Pałacem Prezydenckim, z przedstawicielami pana prezydenta czy z panem prezydentem, ale musimy wiedzieć, o czym i konkretnie na temat jakiego projektu, jakiej ustawy, gdzie są jakieś wątpliwości i jak takie sytuacje się będą pojawiać, to oczywiście zawsze na wszystkie pytania odpowiemy.
Ale koalicja rządząca krytykuje prezydenta, że zawetował 23 ustawy, że permanentnie wetuje, że to wetomat, nawet wymyśliliście przezwisko dla Karola Nawrockiego. A kiedy można iść i porozmawiać, przekonać prezydenta do swoich racji? Jest chociażby ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, która wyszła z Senatu w tym tygodniu. To odpuszczacie, oddajecie pole.
Nie,
idzie opozycja i opozycja rozmawia z prezydentem.
Uporządkujmy kilka sfer. Są projekty rządowe i o projektach rządowych, czy to z panem prezydentem, czy z posłami, rozmawiają przedstawiciele rządu, nie parlamentu, nie klubów. Nie będzie szedł jeden czy drugi przedstawiciel przewodniczący klubu informować o tym, jaki projekt ustawy powstał w Ministerstwie Sprawiedliwości, w Ministerstwie Pracy. To by było pomieszanie z poplątaniem. Dialog między Pałacem Prezydenckim a rządem jest, powinien być. Oczywiście mógłby być lepszy, ale ważne jest to, że jest. No i on dotyczy konkretnych spraw. Jeżeli jest potrzeba rozmowy z ministrem spraw zagranicznych, pana prezydenta na temat polityki zagranicznej, to do takiego spotkania dochodzi. Premier spotyka się z prezydentem w ostatnim czasie nawet częściej niż wcześniej i taki dialog jest. Posłowie, oczywiście, no jeżeli jest zainteresowanie czy potrzeba ze strony Pałacu Prezydenckiego, żeby przyglądać się tym pracom parlamentarnym, w jakimś stopniu w nich uczestniczyć, no to oczywiście, że podczas komisji sejmowych jest taka możliwość. Pan minister Bogucki częstym gościem jest na sali plenarnej, zabiera głos.
To w takim razie czemu miało służyć spotkanie prezydenta?
To jest pytanie do Pałacu Prezydenckiego, dlatego że jeżeli, no ja powiem ze swojej strony, kiedy organizujemy spotkanie w Ministerstwie Pracy, zapraszamy gości, rozmaitych interesariuszy, podmioty, stronę społeczną, różnych aktorów, to zwykle mówimy im, czego to spotkanie ma dotyczyć. Nie zakładamy, że ono może dotyczyć wszystkiego. Z jednej strony pomocy społecznej, z drugiej strony polityki rodzinnej, z trzeciej strony rynku pracy, z czwartej strony wsparcia osób z niepełnosprawnościami. No nie. Mówimy o tym, o jakim projekcie chcemy rozmawiać, albo o jakim obszarze chcemy rozmawiać, tak, żeby ci rozmówcy, nasi goście, wiedzieli, z czym przychodzą i oczywiście wtedy mogą przekonywać nas do swoich racji, my możemy na to odpowiadać, no ale wiemy, o czym rozmawiamy. Tu tych informacji, z tego, co mówiła przewodnicząca klubu, zabrakło, nie było wiadomo, o co chodzi, więc to spotkanie no, nie miało na celu jakiejś merytorycznej dyskusji. Taka
czyli
była ocena przewodniczącej.
Wprost, nie chcieliście grać w teatrzyku prezydenta, któremu notowania spadają, być może właśnie przez to, że wszystko wetuje i prawdopodobnie próbował przy pomocy takiego spotkania z klubami sobie trochę podreperować sondaże?
Nie wiem, czy próbował, nie wiem, jakie były intencje. Nie chcę wypowiadać się za intencje pana prezydenta, bo oczywiście ma prawo organizować takie spotkanie, jakie ma, jaką ma ochotę.
Wie pani, co
pani redaktor? Nie, nie zmieniłam, ale to jest tak, ja naprawdę uważam i wierzę w to, że konstruktywny dialog pomiędzy rządem a prezydentem jest możliwy i byłby dobry dla Polek i Polaków. Że udział Pałacu Prezydenckiego w tych pracach parlamentarnych, on może być wartościowy, bo tak, podczas prac komisji jest szansa, żeby zapytać, dopytać, wyjaśnić wątpliwości, zgłosić jakieś ewentualne uwagi i zastrzeżenia, bo w Sejmie te ustawy, czy to rządowe, czy poselskie, nabierają ostatecznego kształtu. Rozmowy o tym, kiedy już ustawa wyjdzie z Senatu i trafi na biurko pana prezydenta, no to jest ustawianie, to byłoby ustawianie się w roli takiego petenta. A pan prezydent podejmuje decyzję o tym, czy podpisze ustawę, czy nie. Nie na złość, czy dla sympatii tego, czy innego ministra, tylko powinien to robić w ocenie interesu Polek i Polaków. To nie jest tak, że w prezencie dla mnie pan prezydent będzie podpisywał ustawy przygotowane w Ministerstwie Rodziny. Nie. To jest rozwiązanie dla polskich rodzin.
Dialogu, a co z konstruktywnym dialogiem w rządzie i co z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy? Pani chciała dać prawo inspektorom Państwowej Inspekcji Pracy, żeby mogli przekształcać umowy na przykład B2B w umowy o pracę i premier to zablokował. Czy dogadaliście się co do tego, żeby te zmiany weszły w życie, czy pani zmieniła kierunek?
Cel jest jasny. Chcemy walczyć z patologią umów śmieciowych, to znaczy z nadużywaniem formy umów cywilnoprawnych, czy to zleceń, czy dzieła, czy samozatrudnienia, czy B2B, tam, gdzie powinna być umowa o pracę. Bo to jest plaga, to jest patologia polskiego rynku pracy od wielu, wielu lat. To jest z jednej strony dziedzictwo tego okresu posttransformacyjnego, okresu po kryzysie gospodarczym w 2008 roku, ale też na koniec rządów naszych poprzedników Prawa i Sprawiedliwości ta skala umów cywilnoprawnych, a wśród nich umów śmieciowych, czyli tych nieprawidłowo zawieranych, była rekordowa. Więc to jest ogromny problem, z którym trzeba walczyć. I tak, reforma Państwowej Inspekcji Pracy i wyposażenie jej w narzędzia do tego, żeby skutecznie likwidować takie pozorne, fikcyjne, nielegalne umowy, ona jest cały czas na stole. Pojawiły się w pewnym momencie rzeczywiście wątpliwości co do ostatecznego jej kształtu i ten kształt został skorygowany. Oprócz uprawnień dla Państwowej Inspekcji Pracy. Bardzo istotnie wzmocniliśmy stronę wymiaru sprawiedliwości, sądów pracy. Z jednej strony kontrolę nad decyzjami urzędnika Państwowej Inspekcji Pracy, ale z drugiej strony tak, żeby sprawy z zakresu prawa pracy, sprawy z zakresu ustalenia istnienia stosunku pracy toczyły się sprawnie, szybko,
ale
żeby nie trzeba było na nie czekać latami.
Inspektorzy będą mogli przekształcać te umowy z takich między firmą a firmą, gdzie często pracownicy są wypychani po prostu na działalność gospodarczą przez pracodawców. Państwowa... Będą mogli to robić, czy nie?
Państwowa Inspekcja Pracy uzyska uprawnienia do przekształcania takich umów, ale ta decyzja Inspekcji Pracy będzie wchodziła w życie, będzie stawała się wykonalna dopiero po tym, kiedy się uprawomocni. To znaczy, jeżeli którakolwiek ze stron, czy to pracodawca, czy pracownik, bo przecież też będzie miał takie prawo, odwoła się do sądu od tej decyzji, to wstrzymane zostanie jej wykonanie i dopiero kiedy sąd potwierdzi zasadność tej decyzji, ona zacznie obowiązywać. Jeżeli nie potwierdzi, no to ona będzie upadała.
Jednocześnie, czyli pani postawiła na swoim.
Jednocześnie nie, absolutnie to nie jest stawianie na swoim czy nie swoim. Mamy sytuację, w której będzie wzmocniona Państwowa Inspekcja Pracy, ale nie będzie pozbawiona kontroli czy jakiegoś takiego nadzoru sądowego, a to budziło największe wątpliwości, największe obawy, że ten udział sądownictwa jest zbyt mały w tej reformie, a z drugiej strony usprawniamy sądy pracy, bo czy to przy tym odwołaniu, czy przy jakichkolwiek innych procedurach, zbyt długo Polki i Polacy czekają na decyzje sądów pracy.
No to jak je usprawnicie, bo mam tutaj dla pani świeżutki sondaż dla Onetu przeprowadzony przez pracownię SW Research i z niego wynika, że 39,6% badanych uważa, że sytuacja w wymiarze sprawiedliwości nie jest lepsza niż za czasów Zjednoczonej Prawicy. 33,2% badanych uważa, że jest lepiej, a 1/4, czyli 27,3% nie ma zdania. Czyli Polacy uważają, że właściwie za waszych rządów się nie poprawiła sytuacja w wymiarze sprawiedliwości.
W tym zakresie, który najbardziej mnie interesuje, to znaczy w tym wymiarze sądów pracy, ja już od pewnego czasu byłam w takim dialogu, konstruktywnym, dobrym dialogu z ministrem Żurkiem, a jego zaangażowanie teraz w reformę Państwowej Inspekcji Pracy ten dialog przyspieszyło. I jedną z decyzji, jednym ze sposobów przyspieszania tych procedur jest odtworzenie likwidowanych przez Zbigniewa Ziobro wydziałów pracy, tak żeby one były bardziej dostępne. Ale to jest oczywiście tylko jeden element dłuższego procesu. W tej ustawie wprowadzamy także instytucje zabezpieczenia, różne uprawnienia dla sądów, tak żeby mogły w takiej szybkiej ścieżce podejmować decyzje, żeby nie trzeba było oczekiwać, no dziś średnio na decyzję sądu pracy w dwóch instancjach czeka się ponad 2 lata. To i tak jest mniej niż w latach poprzednich, no ale zdecydowanie zbyt długo, jeżeli komuś ważą się losy jego przyszłości i jego stabilności zatrudnienia.
Pani ministro, w styczniu weszła w życie ustawa stażowa, ale pracodawcy mieli wątpliwości, czy uwzględniać okres korzystania z zasiłków, bo ta ustawa stażowa mówi o tym, że do stażu pracy mogą być wliczane umowy zlecenia, właśnie te umowy działalność gospodarcza, czyli te umowy B2B. I teraz tak, czy wlicza się ten okres, kiedy osoby są na zasiłku na przykład chorobowym, opiekuńczym, rehabilitacyjnym albo na zasiłku macierzyńskim, bo tutaj zdaje się ministerstwo nie ma zdania w sprawie tego zasiłku.
Nie, to jest, sytuacja wygląda tak, co do zasady okresom doliczanym do stażu pracy podlegają te, kiedy ktoś podlegał oskładkowaniu. To znaczy, jeżeli pracował na umowie zlecenie, od której odprowadzane były składki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma te dane, no bo ze względu właśnie na te składki, wydaje takie zaświadczenie. To zaświadczenie bez względu, wiem, że były takie wątpliwości, czy jak nie jest podpisane przez pracownika ZUS-u, to jest ważne. Jest ważne wydane zaświadczenie przez ZUS i to zaświadczenie jest wystarczające dla pracodawcy. On powinien, musi zgodnie z prawem doliczyć ten staż pracy. Natomiast tam, gdzie z różnych powodów oskładkowania tych danych na temat odprowadzanych składek nie ma. Bo na przykład dana osoba pracowała na umowie zlecenie jako student poniżej 26 roku życia, składek nie odprowadzała, to takim dokumentem potwierdzającym fakt tej pracy może być jego umowa o pracę albo przelewy bankowe potwierdzające z takim odpowiednim tytułem, potwierdzające, że to było wynagrodzenie za tą świadczoną pracę. Więc jest wiele sposobów na to, żeby udokumentować ten staż. Ten staż nie są z niego wyłączane okresy, nie wiem, zwolnienia chorobowego, jeżeli ktoś w trakcie takiej umowy zlecenia
urlopu macierzyńskiego
był. I nie, no, w przypadku urlopu macierzyńskiego, no to tutaj mamy w ogóle sytuację zatrudnienia, tak? To znaczy to jest, jeżeli ktoś jest zatrudniony i jest na urlopie macierzyńskim, to nadal jest zatrudniony. To tak jak dziś w przypadku umowy o pracę, do stażu pracy, te okresy się oczywiście, tak, oczywiście wliczają. Więc tak jak powiedziałam, najlepszym sposobem jest złożyć wniosek o wydanie takiego zaświadczenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a jeśli z jakiegoś powodu nie ma Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tych danych, sprawdzić, czy posiada się swoje własne jakieś zaświadczenia, dokumenty, takie jak na przykład no, dawne umowy.
Czyli tutaj sprawa jest rozwiązana. Dzieci rządu nie zajmują, donosi dzisiejsza Rzeczpospolita. Mimo pogłębiającego się kryzysu demograficznego, rządzący nie próbują szacować, czy powstające projekty ustaw mają wpływ na dzietność. I to nawet w oczywistych przypadkach, pisze Wiktor Ferfecki, chodzi o te oceny skutków regulacji, taki formularz, który musi być do projektu ustawy dołączony. Tam jest właśnie wpisany też taki punkt dotyczący demografii, jak to będzie wpływać na demografię, co rządzący chcą projektować społeczeństwu. Dlaczego tak się dzieje?
No, pewnie byłoby lepiej, gdyby więcej akcentów kłaść właśnie na te skutki demograficzne, także w OSR-ach. Natomiast no, u nas w Ministerstwie Rodziny siłą rzeczy. To jest jeden z priorytetów funkcjonowania w ogóle tego ministerstwa. Troska o rodziny, o dzietność, o demografię. I my z tym okularem demograficznym, czy z taką perspektywą demograficzną patrzymy na każdy przygotowywany przez nas projekt. Przed chwilą rozmawiałyśmy o reformie Państwowej Inspekcji Pracy. Wydawałoby się, że to jest taka reforma, no, która dotyczy świata pracy, sytuacji zawodowej. Co ona ma wspólnego z demografią? Ona ma wspólnego wiele, dlatego że brak stabilności zatrudnienia jest obok braku dostępnych mieszkań podawany jako główna przyczyna braku decyzji o rodzicielstwie.
I ta ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy, pani liczy na to, że ona się przysłuży takiemu poczuciu stabilności w pracy kobiet, które mogłyby rodzić dzieci? Oczywiście, bo ja słyszałam takie głosy, głównie jednak z kręgów rządowych, tych partii bardziej nastawionych na przedsiębiorców, bardziej liberalnych, że przedsiębiorcy się obawiali, że właściwie tutaj, kiedy wszyscy będą musieli pracować na etatach, kiedy inspekcja pracy ruszy z kontrolami do firm, to te firmy będą musiały bankrutować, bo nie będzie ich stać na utrzymywanie.
Ja, pani redaktor, przy każdym śmieję się, dlatego że ja za każdym razem, kiedy rozmawiamy o jakimkolwiek ustabilizowaniu, ucywilizowaniu polskiego rynku pracy, to pojawiają się takie, na szczęście mniejszościowe głosy, że o nie, to już na pewno koniec z gospodarką. Kiedy w ubiegłym roku wprowadzaliśmy po raz pierwszy wolną wigilię, słyszałam o tym, że gospodarka padnie. Kiedy zabieraliśmy się za testowanie skróconego czasu pracy, to słyszałam, że w ogóle nikt się na to nie zgodzi, a potem nikt się nie zgłosi, a jak się zgłosi, to już na pewno padną te firmy. Pilotaż się toczy, rozpoczął się 1 stycznia. Kilkadziesiąt i firm, i instytucji publicznych bierze w nim udział. Żyją, nie padają, nic się takiego
ale
nie dzieje.
Ale pani wie, że pani ma taki stempelek ma socjalistki
ale w rządzie. Ale ja to nie jest stempelek, to jest powód do dumy i przekonań.
I mówią,
i tożsamości.
Że ta ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy była ideologiczna, czyli że po prostu socjalistyczna tutaj wchodzi agenda.
Z całą pewnością była ideologiczna w tym sensie, że realizuje ideę sprawiedliwości społecznej, równości, szacunku dla każdej pracy i dla wszystkich pracujących, niezgody na wyzysk, niezgody na nierówności społeczne. W tym sensie oczywiście tak, ale wracając do kwestii demograficznych. Badania jasno pokazują, że kobiety, rodziny, pary, które chciałyby zdecydować się na dziecko, odkładają tę decyzję do momentu, w którym będą miały ustabilizowaną sytuację zawodową. To nie jest żadna wielka filozofia. No, jeżeli decydujemy się na dziecko, chcemy mieć gwarancję, że będziemy mogli mu zapewnić godny byt i bezpieczeństwo. Umowa śmieciowa, czy umowa zlecenie nawet jeżeli jest legalnie zawierana, to jest taki typ umowy, którą można rozwiązać z dnia na dzień. W przypadku rozwiązania, której nie trzeba podać przyczyny, która nie ma okresu wypowiedzenia, od której nie przysługuje szereg roszczeń właśnie do sądów pracy, gdzie nie można liczyć na urlop macierzyński, często nie można liczyć nawet na zwolnienie chorobowe, które jest płatne, nie można liczyć na płatne nadgodziny i mogłabym tak długo wymieniać. Nic dziwnego, że posiadanie takiej umowy, praca na śmieciówce, praca w niestabilnych warunkach, no nie sprzyja decyzjom o założeniu rodziny. Więc tak, ta reforma Państwowej Inspekcji Pracy i szerzej cała walka z patologią umów śmieciowych na polskim rynku pracy ma się przysłużyć także kwestiom demograficznym i poczuciu bezpieczeństwa, ale także kwestiom zdrowotnym.
Ale była jakaś awantura na posiedzeniu rządu, tak jak donosiły media o ten projekt, że Donald Tusk nie miał świadomości tego, że te rozwiązania, które pani zaproponowała, co jednocześnie było w kamieniach milowych, czyli od tego pieniądze z KPO są uzależnione z Krajowego Planu Odbudowy, czy że to tak daleko idzie?
Była dyskusja na temat tego projektu. Ten projekt został przyjęty przez Komitet Stały na początku grudnia. Była później, na ostatnim posiedzeniu ubiegłego roku, była intensywna dyskusja na posiedzeniu Rady Ministrów. Następnie był szereg rozmów. Były rozmowy pana premiera z panem marszałkiem. Były ustalenia co do dalszego kierunku. I była decyzja jednoznacznie wspólnie ogłoszona przez premiera Tuska i marszałka Czarzastego o wznawianiu prac i włączeniu tego komponentu wymiaru sprawiedliwości, co wykonaliśmy dobrze współpracując z Ministerstwem Sprawiedliwości i oczywiście z Ministerstwem Funduszy, bo tak jak pani redaktor powiedziała, to jest także Krajowy Plan Odbudowy. Projekt został już skierowany do KPRM-u, jest już tam będzie oczekiwał na dalsze procedowanie. Równolegle jesteśmy w dialogu z Komisją Europejską.
Kiedy ta ustawa zostanie uchwalona?
Mam nadzieję, że jak najszybciej, dlatego że te terminy nas tutaj gonią właśnie ze względu na tych wiele miliardów z Krajowego Planu Odbudowy. Myślę, że w ciągu najbliższych tygodni trafi najpierw na Komitet Stały, następnie jeżeli Komitet Stały ją przyjmie, to na posiedzenie Rady Ministrów i do Sejmu. Ale to oczywiście nie zależy wyłącznie ode mnie, ten harmonogram. My jesteśmy gotowi do dalszych prac, do dalszych rozmów, do objaśniania wszystkich elementów tej reformy.
Daliście się ograć jako tak zwani młodzi w lewicy Włodzimierzowicza, zaraz temu.
Ja czytałam pani artykuł dzisiaj. Ja nie
felieton.
Felieton, tak. Nie mam takiego poczucia, że się ktokolwiek dał ograć, natomiast
no nie,
gra...
przez wiele miesięcy rozmawialiśmy także w tym studio z panią, ja z Tomaszem Trelą, Krzysztofem Gawkowskim o tym, że Lewica musi wreszcie mieć twarz młodszą, że Włodzimierz Czarzasty już powinien odejść na emeryturę i przypominam sobie tę konferencję w grudniowy poranek, zdaje się, czy przedpołudnie, gdzie stanęliście państwo we trójkę.
Wspólnie,
i Czarzasty tak powiedział, ja kandyduję, zostaję szefem.
No i ja bym nie użyła słowa ograni, ale gra jest dobrym określeniem, dlatego że polityka to jest gra zespołowa i my rzeczywiście usiedliśmy do wspólnego stołu. Po tym, kiedy marszałek Czarzasty został marszałkiem, popatrzyliśmy na to, co mamy do zrobienia przez te kolejne dwa lata, że przed nami kampania i uznaliśmy, że 100 razy lepiej jest się porozumieć, jest się dogadać i zaprezentować się jako jeden wspólny front, bo takim frontem wspólnym jest Lewica. Lewica jest ekipą, która gra w tej grze zespołowej razem. Dla każdego znajdziemy rolę. Marszałek Czarzasty został przewodniczącym, Krzysztof Gawkowski został pierwszym wiceprzewodniczącym, ja jestem wiceprzewodniczącą partii. W prezydium partii mamy parytet, są i kobiety, i mężczyźni, przed nami wybory zarządu. Wszystko przebiegło sprawnie, dobrze i niezwłocznie wróciliśmy do pracy w resortach, w Sejmie, w parlamencie.
Ale dlaczego pani postanowiła ze swoich ambicji?
Nie zrezygnowałam z żadnych swoich ambicji, pani redaktor.
Czyli odłożyła
mam
pani
mnóstwo,
tylko, tak?
Ja mam mnóstwo czasu, właśnie skończyłam 42 lata, zdążę jeszcze realizować masę różnych moich ambicji. Natomiast ambicje w polityce nie mogą przedkładać się nad interes, czy to ugrupowania, czy przede wszystkim Polski. Ja wiem, że to brzmi patetycznie, ale tak jest.
Ale macie takie poczucie, że Włodzimierz Czarzasty jest tą twarzą, która poprawi notowania Lewicy? Jaka kalkulacja za tym stała? Czy stała po prostu taka twarda partyjna, że Czarzasty zbudował sobie poparcie wśród działaczy na takim poziomie, że gdybyście wystartowali, to nie mieliście szans? Czy skalkulowaliście, że jednak będąc marszałkiem Czarzasty...
Że to jest najlepsze dla formacji, że to jest najlepsze dla nowej Lewicy.
Że nie chcecie się kłócić funkcji, tak jak Polska 2050?
Że pełnienie... Ja to powiedziałam, ale też. To znaczy, że chcemy pokazać jedność, siłę i pracę dla Polski, a nie gmatwanie się we własnych wewnętrznych dywagacjach i sporach przez być może wiele miesięcy. Marszałek Czarzasty został marszałkiem i świetnie sprawdza się w tej roli. Jego pierwsze decyzje dotyczące kilometrówek, dotyczące wycofania alkoholu z Sejmu i szereg dalszych decyzji w tej roli pokazuje, że po prostu to był dobry wybór, to jest dobra decyzja. Sprawdza się jako marszałek Sejmu i sprawdza się jako przewodniczący partii. To jest unikatowy moment, w którym można łączyć te dwie ważne funkcje. Naprawdę byłoby nierozsądne, żeby nie skorzystać z takiej okazji jak formacja. Więc pracujemy, szykujemy się już dziś do wyborów w 2027 roku. Za moment wkroczymy w kampanię i jesteśmy zwartą, zgodną drużyną.
Ale jakie macie ambicje? Bo na razie sondaże, jak przeczytałam różne badania, to są tak między 6 i z kawałkiem do 8% poparcia. Można powiedzieć, że z jednej strony stabilne, gwarantujące wejście do parlamentu, bo próg 5-procentowy według badań możecie pokonać, a z drugiej strony no nie jest to chyba na miarę waszych ambicji.
Oczywiście, że chcemy więcej. Jest to bezpieczny punkt wyjścia do tego, żeby walczyć i zabiegać o więcej. I te najbliższe dwa lata do wyborów spędzimy na działaniach i w terenie, i na prezentowaniu tego, co już udało nam się zrealizować w rządzie. A jest tego wiele, tylko musimy skuteczniej docierać z informacją. Nie tylko na temat Wolnej Wigilii, która akurat się dobrze przebiła, ale na przykład ustawy stażowej, na przykład programów mieszkaniowych, czy innych projektów, które są przez nas realizowane. I będziemy oczywiście zabiegać o więcej. Chcemy także współpracować ze środowiskami związków zawodowych, organizacji społecznych, organizacji zwierzęcych, szeroki budować ten front demokratycznej, różnorodnej lewicy. Niezmiennie zapraszamy do współpracy różne lewicowe środowiska. Dziś w klubie jesteśmy z Unią Pracy, z PPS-em. Zobaczymy, co poszli przyniesie przyszłości, jeżeli chodzi o współpracę z partią Razem, która dziś
jest. No właśnie, to wam dało właściwie powrót do parlamentu, że udało się Włodzimierzowi Czarzastemu zjednoczyć lewicę, czyli Wiosnę, Lewicę i Razem. Czy widzi pani szansę na takie listy wspólne? No, Wiosna już jest częścią Nowej Lewicy, ale z partią Razem, która dzisiaj krytykuje mocno rząd.
To prawda, widzę, ale to będzie wymagało... To będzie wymagało pracy i to będzie wymagało takiej refleksji, jakie stawiamy sobie polityczne cele. Nowa Lewica stawia sobie takie cele, żeby jak najwięcej lewicowego programu, jak najwięcej rozwiązań propracowniczych, jak najwięcej prospołecznych działań przeprowadzić tak szybko, jak to możliwe. To znaczy w tej kadencji, za moment w kadencji kolejnej. Partia Razem zdaje się przyjmować strategię większego oczekiwania na lepsze w jej przekonaniu do tego warunki, więc tutaj jest faktycznie duża rozbieżność, którą, żeby móc współpracować w przyszłości, należałoby zasypać. Ale w polityce nie takie podziały się zasypuje, więc myślę, że wszystko jest możliwe.
Nawet koalicja z częścią Konfederacji?
Nie, nie, absolutnie. To nie jest możliwe w wykonaniu lewicy. Mówiłam tutaj, że wszystko jest możliwe. Nie tak w ogóle, tylko wszystko jest możliwe na tym lewicowym froncie.
Ale no Konfederaci mówią tak, że trudno pogodzić program socjalny PiS-u z programem bardzo liberalnym Konfederacji i być może bliżej jest im do Koalicji Obywatelskiej, żeby po 2027 roku część Konfederacji, przynajmniej ta wolnorynkowa, zrobiła koalicję z dzisiejszą koalicją rządzącą. Co pani na to? Lewica nie wejdzie wtedy w alians?
Znaczy, pytanie o to, z kim gotowa jest współpracować Konfederacja czy Koalicja Obywatelska, to są pytania do Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji.
Pytam.
Lewica z Konfederacją współpracować nie będzie i to jest absolutnie jasne i to się nie zmieni. Natomiast jeżeli mogłabym sobie pozwolić na jakąś taką radę kierunku kolegów i koleżanek z Koalicji Obywatelskiej, to przypomniałabym im kampanię prezydencką Rafała Trzaskowskiego i te momenty, w których Rafał Trzaskowski postanowił bardziej zbliżyć się w kierunku strony prawej strony sceny politycznej, tak trochę udawać kandydata prawicy, no one przyniosły, nie przyniosły zamierzonego efektu, bo i zawsze to powtarzam, jeżeli ktoś ma do wyboru głosowanie na oryginał albo na podróbkę, wybierze oryginał. Nawet jeżeli jest to oryginał skrajnie prawicowy, wyborcy skrajnej prawicy wybiorą skrajną prawicę, a nie kogoś, kto udaje skrajną prawicę. Więc przestrzegałabym przed tym wszystkie ugrupowania, żeby udawać kogoś, kim nie są. Jesteśmy w tej chwili różnorodną koalicją rządzącą. Każdy z nas ma swoją grupę wyborców, do których adresuje program i no, to dało nam zwycięstwo w 2023 roku i warto to pielęgnować.
Pani ministro, jeszcze na koniec pytanie o bezrobocie. Rośnie bezrobocie według danych GUS-u. Grudzień 2025 stopa bezrobocia wyniosła 5,7%. To jest 887,9 tysiąca osób bezrobotnych. W listopadzie miesiąc wcześniej było o 14 tysięcy z kawałkiem mniej osób. To bezrobocie widać szczególnie w niektórych regionach, na przykład w Lubelskiem coraz więcej osób, szczególnie młodych, jest bez pracy.
No właśnie, to jest bardzo ważne, żeby patrzeć na to nie globalnie, bo globalnie Polska wypada wciąż bardzo dobrze na tle państw Unii Europejskiej. Mamy jedno z najniższych poziomów bezrobocia wśród państw Unii Europejskiej, ale to, że mamy w skali kraju jeden z najniższych poziomów bezrobocia, to nie powinno przysłaniać nam faktu, że są takie miejsca, w których trzeba reagować i interweniować. I dlatego uruchomiliśmy takie programy specjalne z Funduszu Pracy właśnie dla tych powiatów, gdzie dochodzi na przykład do szczególnie zwolnień grupowych, gdzie te problemy są największe, tak, żeby móc tam interweniować, żeby móc tam wprowadzać działania aktywizacyjne. Natomiast te statystyki, one częściowo wynikają także ze zmian związanych z wyrejestrowaniem się bezrobotnych z urzędów pracy w wyniku reformy rynku pracy. Ale niezależnie od tego, że dobrze wygląda to na poziomie całego kraju, niezależnie od tego, że częściowo takie dane wynikają po prostu ze zmian legislacyjnych, cały czas przyglądamy się tym miejscom, gdzie problemy faktycznie występują i tam urzędy pracy przeprowadzają dodatkowe działania.
Ale z czego to wynika? Bo tutaj na Lubelszczyźnie to mniej ofert pracy spływa do urzędów pracy. 8% z kawałkiem, 8,1% bezrobocie wynosi. To wynika z tego, że rzeczywiście przedsiębiorcy mają mniej ofert pracy, że są ostrożniejsi. To jest jeszcze jakiś skutek pandemii.
Czynników jest bardzo wiele. One są różnorodne i w zależności od powiatu, miejsca, regionu mogą być różne. W całej Unii Europejskiej obserwujemy takie procesy, jak na przykład przenoszenie się do innych państw o niższych kosztach pewnych przedsiębiorstw. To jest zmiana, którą ciężko byłoby powstrzymać, bo nie chcemy już konkurować niskimi kosztami pracy. To, na co się musimy nastawiać, to na konkurowanie technologiami, innowacjami, atrakcyjnym rynkiem pracy, ułatwieniami oczywiście dla funkcjonowania firm i przedsiębiorstw, ale te ułatwienia mają ułatwiać prowadzenie biznesu, a nie omijanie prawa. Dlatego też ten proces deregulacji jest ważny i musi być połączony z innymi, z uszczelnianiem tych przepisów, gdzie to jest konieczne.
Czyli niskimi kosztami pracy już nie będziemy konkurować.
Nie, niskimi kosztami pracy już konkurować nie będziemy. Nie tylko dlatego, że to jest niemoralne, niesłuszne i nie należy konkurować niskimi kosztami pracy, bo jest to krzywda dla pracowników, choć to jest oczywiście podstawowy powód, ale także dlatego, że my w tej konkurencji szans nie mamy. Jako państwo Unii Europejskiej, gdzie pewne standardy przestrzegania praw pracowniczych czy w ogóle życia społecznego są wysokie, my nie możemy stanąć do wyścigu z państwami, które nie mają problemu, nie wiem, z nieodpłatną pracą dzieci. Tak? Bo ten wyścig tak czy inaczej przegramy, więc nie ma sensu do niego stawać, już nie mówiąc o tym, że koszty takie ludzkie byłyby ogromne.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moją gościnią była Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Nowa Lewica, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Dziękuję bardzo.
To była powtórka programu. Nic straconego. Śniadanie w Trójce.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce. Renata Grochal, trochę dzisiaj zachrypnięta, ale mam nadzieję, że goście mnie będą oszczędzać, nie będę musiała nadużywać głosu dzisiaj. Z Państwem i ze mną w studiu są Anna Radwan-Ryn, szef Polska 2050.
Dzień dobry.
Robert Biedroń, Nowa Lewica.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Państwu.
Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry.
Karol Karski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam wszystkich Państwa serdecznie.
Witold Tumanowicz, Konfederacja.
Dzień dobry.
I Jarosław Margielski, doradca społeczny prezydenta. Zarazem prezydent Otwocka. Witam.
Witam serdecznie.
Witam po raz pierwszy. Za nami konsultacje polityczne prezydenta Karola Nawrockiego z klubami parlamentarnymi. Dzisiaj wybory, drugie podejście do drugiej tury w Polsce 2050. Być może zostanie wybrana przewodnicząca, bo są dwie kandydatki na placu boju, a rząd chwali się rekordowym wzrostem gospodarczym 3,6% PKB rok do roku. Wzrost najwyższy w Europie, jak mówi premier Donald Tusk. My naprawdę ich przegonimy, czyli Francję i Niemcy, ale zaczynamy od spotkania u prezydenta i może od tych, którzy nie poszli, czyli Robert Biedroń. Lewica najpierw.
No tak, prezydent gra w bardzo niefajną grę, w której, i tu trzeba kawę na ławę, trzeba być szczerym, w której prezydent nie chce rozmawiać z rządem, nie chce prowadzić dialogu. Prezydent chce podstawiać nogę temu rządowi i mamy wiele przykładów tego podczas mija właśnie chyba pół roku od objęcia urzędu przez prezydenta zawetował rekordową liczbę projektów ustaw, bardzo potrzebnych zresztą w tych trudnych, niebezpiecznych czasach dla Polski.
23 ustawy.
23 ustawy, rekord, jeśli chodzi o wetowanie. Prezydent, który otwarcie wypowiada wojnę temu rządowi, który jest trudnym rządem w trudnych czasach, ale bardzo odpowiedzialnym, bardzo potrzebnym i my nie zamierzamy uczestniczyć w takich ustawkach. Ja wiem, że prezydent jest dobry w ustawkach. Ten prezydent na pewno wie, jak robić tego typu ustawki, jak prowadzić wojnę, jak prowadzić konflikt, jak podburzać, ale my w tym nie chcemy uczestniczyć, bo jest za dużo problemów w Polsce, żeby dawać się wciągać prezydentowi w jego próby rozbicia na przykład jedności tej koalicji, którą tworzy, próby skłócania nas, próby ogrywania nas. Jeżeli prezydent chce z nami rozmawiać, nasi ministrowie są do dyspozycji pana prezydenta. Jeżeli prezydent chce konsultować projekty ustaw, na każdym etapie prezydent jest zapraszany. Przypomnę, że nie uczestniczy często w tych konsultacjach, na przykład jak w przypadku ustawy o usługach cyfrowych, gdzie na żadnym etapie kancelaria prezydenta, pomimo wielu zaproszeń, nie chciała uczestniczyć w tych konsultacjach, a na koniec prezydent zawetował ten projekt ustawy. W związku z tym my jako Lewica, jako ugrupowanie bardzo odpowiedzialne, biorące odpowiedzialność dzisiaj za Polskę, w tej ustawce kolejnej prezydenta Nawrockiego nie uczestniczyliśmy.
Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska też nie poszła do prezydenta, a przecież mogliście porozmawiać chociażby o ustawach, które dzisiaj leżą na stole, czyli ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa została uchwalona przez Sejm, przez Senat bez poprawek. Mogliście przekonywać pana prezydenta, żeby podpisał tę ustawę.
Dzień dobry Państwu. Pani redaktor, nasze usprawiedliwienie z panem europosłem Biedroniem. Byliśmy w Brukseli, więc nie mogliśmy brać udziału w tym spotkaniu, ale rzeczywiście wracając do decyzji politycznych, bo pani redaktor...
Które całe kluby brały.
Ale przedstawiciele klubów parlamentarnych, ale to nie byli tutaj jako
przedstawiciele. Ale zabrzmiało, że pan poseł Szczerba chciał.
Tak zabrzmiało.
To może osobna delegacja z Parlamentu Europejskiego wycieczki do pana prezydenta.
Jak będą ważne sprawy.
Tak zabrzmiało.
Wycieczki po Pałacu Prezydenckim.
Wreszcie zawsze wiadomo, o co chodzi, że jesteście tak prominentnymi politykami.
Proszę nie przeszkadzać.
Się do was dostosowuje.
Wycieczki po Pałacu Prezydenckim zawsze cieszyły się dużą popularnością. Fajnie by było, gdyby pan prezydent Nawrocki wraz z małżonką taką aukcję wykreowali i zaproponowali, bo warto uczestniczyć w tym pięknym dziele od 34 lat, ale szkoda, nie udało się. Natomiast wracając do sprawy, ja się zgadzam absolutnie, że są tematy, są obszary, gdzie ta współpraca jest, czego przykładem jest spotkanie pana premiera Sikorskiego w kwestii obsady naszych placówek dyplomatycznych.
A pan wie, co wynika z tego spotkania? Bo jeszcze się nie dowiedzieliśmy.
Wie pani co? Wynika to, że powinniśmy troszkę dać czasu i prezydentowi, i premierowi Sikorskiemu do tego, żeby te propozycje były dobrze przygotowane i żeby wreszcie po tylu miesiącach, kiedy naprawdę w wielu stolicach europejskich, w wielu stolicach światowych nie mamy naszych ambasadorów, żeby tą sprawę załatwić. Ale są sprawy,
ale
oczywiście...
Ale pół roku to za mało, bo już minęło pół roku.
Było spotkanie, jak pani redaktor wie, z panem ministrem Kierwińskim, z panem ministrem Siemoniakiem, w bardzo ważnym, newralgicznym obszarze nominacji oficerskich dla młodych polskich patriotów i patriotek, którzy chcą pracować dla państwa polskiego w ramach spec-służb. Też na te nominacje czekamy od 11 listopada. Są inne tematy, o których już wspomniano, między innymi kwestie cyfrowe, co do których konsultacji zachęcał i prosił o takie spotkania pan premier Gawkowski. Więc obszarów jest bardzo dużo. Ja nie wiem, czy na takich spotkaniach, które mają charakter tak liczny i taki, powiedziałbym, takiego troszkę troszkę happeningu jednak, wie pani, bo jednak jednego dnia się zaprasza tak duże delegacje i w tak krótkim czasie to oznacza, że chce się pokazać jakąś inicjatywę prezydenta, ale tak naprawdę nie chce się załatwić problemu. Więc dialog jest i jest on przede wszystkim w formacie rządowym, bo tak powinno być. Parlament w aktualnej sytuacji jest zapleczem rządu, jest zapleczem również wspierającym legislacyjnie. Natomiast najpierw załatwmy sprawy te, które są niezałatwione, a później wracajmy do wycieczek po Parlamencie Europejskim. Po Pałacu Prezydenckim. A do Parlamentu zapraszamy, oczywiście.
Anna Radwan-Ryren, szef Polska 2050.
Oczywiście zgodnie z hasłem wielu kampanii wyborczej, zgoda buduje i trzeba się spotykać. I,
to Bronisław Komorowski zdaje się.
Myślę, że wielu buduje. Polityków w kampaniach apeluje do tego, żeby ten dialog... Żeby ten dialog i współpraca była i oczywiście, jeżeli pan prezydent z racji na jego funkcję w państwie wyciąga rękę do środowiska parlamentarnego, wydaje mi się, że warto byłoby tą sytuację wykorzystać. Oczywiście pytanie jest, na ile to jest teatr pana prezydenta, a na ile rzeczywiście można na tego typu spotkaniach pewne swoje argumenty przekazać. Na agendzie politycznej mamy kwestie związane z praworządnością, ze współpracą międzynarodową, z pracą dla Ukrainy. Mamy kwestię związaną właśnie z tą ustawą cyfrową, bezpieczeństwem dzieci. Długo by wymieniać tematy, które pan prezydent